Ja o szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. I Państwo, no cóż, niestety nie udało mi się skończyć na trzech, ale mam nadzieję, że już w czterech częściach się zmieszczę. Mili Państwo, chciałem jeszcze zwrócić uwagę na ten 27 rok. Dlaczego Xi Jinping chciałby do 27 roku mieć zdolność do załatwienia sprawy Tajwanu. Dlatego, że w 27 roku będzie kolejny zjazd partii. Dobrze, ale jedziemy dalej. I pod tytuł Chiny wściekłe na Rosję. Chiny są istotnym rynkiem, cytuję, zbytu dla rosyjskiej ropy, gazu, węgla. Nie tylko. Zaledwie tydzień przed inwazją na Ukrainę oba kraje uzgodniły nową umowę dotyczącą rosyjskiego węgla o wartości ponad 20 miliardów dolarów. Chciałem zwrócić Państwu uwagę, przepraszam, że przerwę. Chciałem zwrócić Państwu uwagę na to, że kraj, który wydobywa ponad 3 miliardy ton węgla rocznie, najwięcej na świecie, a ściąga węgiel z Rosji. Tak, dlatego, że węglowi nie równy. Najprawdopodobniej nie mają... Znaczy, ja musiałbym wiedzieć, jakie gatunki węgla ściągają Chińczycy, importują Chińczycy z Rosji, żebym mógł coś na ten temat powiedzieć. Nie wiem, więc nie będę się silił na gadanie o rzeczach, których się znam, ale nie znam szczegółów importu rosyjskiego węgla z Rosji, chińskiego węgla z Rosji. I teraz na portalu BBC czytamy: Putin przedstawił również nowe umowy dotyczące rosyjskiej ropy i gazu z Chinami, których wartość szacuje się na 117 miliardów dolarów. Oba kraje zamierzają zbudować nowy gazociąg Siła Syberii 2. Istniejący gazociąg rozpoczął pracę w 2019 roku na podstawie 30-letniego kontraktu o wartości ponad 400 miliardów dolarów. No to jest jakaś bzdura, bo ten Siła Syberii 1 nie rozpoczęła pracę w 2019 roku. Znaczy, zaczęło się napełnianie w 2019 roku, ale nie rozpoczął pracę. Dobra, dalej lecimy. Jednak ten kanał, czy kanał po prostu, kanał dostawy pieniędzy do Rosji. Jednak ten kanał nie pokryje strat, jakie Rosja ponosi w konsekwencji wojny. Głównym rynkiem zbytu na rosyjskie surowce była bowiem Unia Europejska, która teraz stopniowo odchodzi od ropy i gazu z Rosji i pracuje nad wspólnym stanowiskiem na temat embarga. Pracuje i wypracować go nie może. A jednocześnie w 2021 roku łączna wartość wymiany handlowej między Chinami a wszystkimi państwami wspólnoty europejskiej fundy była prawie dwa razy większa niż wartość handlu Chin z Rosją. Wygląda na to, więc na to, że Rosja potrzebuje Chin dużo bardziej niż Chin Rosji. To jest oczywiste. I teraz ja sobie komentuję to. Rosja jest dla Chin ważnym dostawcą drewna. No więc nie tylko ropa, nie tylko gaz, nie tylko węgiel, ale również drewno. I nie tylko drewno, ale również i zboże. No ale to tak cedzą. Rosja jest dla Chin ważnym dostawcą drewna. Pekin importował też z Rosji zboże, przede wszystkim jęczmień i pszenicę. No właśnie. W obu przypadkach można się jednak bez Rosji obyć. No, tutaj to już nie jest takie oczywiste. To już nie jest takie oczywiste. A Rosja właśnie, dlatego że, i tu cytuję dalej, Rosja jest największym, a Ukraina piątym pod względem wolumenu eksporterem pszenicy na świecie. Te kraje odpowiadają łącznie za około 25% globalnego eksportu tego zboża. Niższe zbiory i problemy z ich transportem będą miały swoje konsekwencje w postaci głodu, jaki może dotknąć przede wszystkim słabo rozwinięte państwa. Niedobory na światowych rynkach żywnościowych uderzą także w Chiny, a no właśnie, które nie są w stanie wyżywić swoich obywateli bez wspierania się importem. Dodatkowo Rosja jest dużym producentem nawozów, które z kolei mają wpływ na zbiory. Tak, no więc tutaj akurat to się zgadza. Rosja jest największym eksporterem zboża na świecie. Widzieliście Państwo o tym? Nie, no właśnie. Ja też nie wiedziałem. A nam się wciska kit w propagandzie w różnych portalach polskojęzycznych i polskich, że bez Ukrainy, bez ukraińskiego zboża świat się zawali. No może niekoniecznie, bo Ukraina jest dopiero piątym pod względem wolumenu eksporterem pszenicy, a Rosja największym. Więc może niekoniecznie, prawda? Natomiast myślę, że jest embargo na rosyjską pszenicę, przynajmniej u nas. No i znowu, kto płaci? Zapłaci? No my. Nie Francuzi, nie Niemcy, nie Belgowie, nie Holendrzy, nie Włosi, tylko my, Polacy. No bo my, bo nasze szefostwo uważa, że my jesteśmy, musimy być moralnie najważniejsi. Najwspanialsi. I teraz cytuję dalej. Niższe zbiory i problemy z ich transportem będą miały swoje konsekwencje w postaci głodu, jaki może dotknąć przede wszystkim słabo rozwinięte państwa. No tak, czytałem, już to cytowałem. Niedobory na rynkach światowych uderzą też w Chiny. To uderzą wszystkich, dlatego że jeśli ceny zboża rosną, ceny pszenicy głównie rosną, no to kto na tym traci? No najbiedniejsi. Tacy jak ja, tacy jak państwo. I się na tym nie poradzi. I tak cytuję dalej. Myślę, że tak naprawdę Chińczycy są wściekli na Rosję, ocenia Jacob. Przypuszczam, że coś koło tego. Jednocześnie zwraca uwagę na inne zagrożenie dla globalnej gospodarki, jakie może pociągnąć ze sobą obecna sytuacja w państwie środka. Ach, to znowu mądrala. Chodzi o chińską politykę zero COVID, która już zbiera żniwo w postaci zaburzenia łańcuchów dostaw oraz zmniejszenia konsumpcji wewnętrznej. Kolejna fala pandemii najbardziej dotyka centrum finansowe Chin, czyli Szanghaj. No i to już cały czas. Cały czas. Przepraszam bardzo. Cały czas jest. Będzie o tym zero COVID. Nic na to nie poradzę. Przelecę szybko po tym, bo to jest bez sensu. Biorąc pod uwagę fakt, iż od jakiegoś czasu uważam, że to, co powiedział Ślazek o tym, że Chiny mogą przygotowywać się do wojny bakteriologicznej i ta polityka zero COVID jest jakby tylko przygotowaniem się do tej prawdziwej wojny bakteriologicznej. Więc tutaj to nie ma żadnego sensu. Ale no przecież ja co by nie może mówić o tym, o czym ja mówię, no bo przecież nigdy by go on nie opublikował. Cytuję. Chodzi o Szanghaj oczywiście. Twardy lockdown trwa w mieście od początku kwietnia, a w niektórych dzielnicach od końca marca. W mediach pojawiły się liczne doniesienia o problemach z dostawami żywności czy lekarstwa, także o przepychanka i bójka z udziałem rozgniewanych mieszkańców i pracowników kontroli epidemiologicznej. BBC poinformowało też o przymusowym wywożeniu mieszkańców do tymczasowych kwater. Chińskie władze zorganizowały codzienne masowe testy przesiewowe, które obowiązywały także mieszkańców innych prowincji. I teraz ten specjalista konkluduje. Narasta niezadowolenie społeczne, wręcz wściekłość mieszkańców wielu miast, szczególnie Szanghaju, którzy od tygodni pozostają w zamknięciu. Do Komunistycznej Partii Chin dociera, że polityka państwa względem epidemii zagraża utrzymaniu poparcia obywateli. Bardzo możliwe, że będziemy wkrótce świadkami zmiany i Chiny odejdą od jednowładztwa i wrócą do sytuacji sprzed 12 roku, czyli rządów kolektywu, konkluduje specjalista. No to już poleciał w sposób niesamowity. Dlaczego od jednowładztwa? To jednowładztwo to Xi Jinping. A dlaczego? No bo niedługo będzie, na jesieni będzie ten zjazd partii, na którym Xi będzie się starał o reelekcję. No więc tutaj mówi ten cały Jacoby o jednowładztwie, i wrócą do sytuacji przed 12 roku, czy rządów kolektywu. No, ja chciałem zwrócić Państwu uwagę, że że rządy kolektywy w dalszym ciągu mają miejsce. Widocznie ja co by nie zwrócił uwagę na to, że komitet stały, a w dalszym ciągu działa. I wprawdzie Xi jest jądrem tego superrządu, nazwijmy to w ten sposób, bo to ten komitet stały, tak jak Państwo wiecie, siedmiu najważniejszych facetów w Chinach, siedmiu, to jest stały komitet sekretariatu Komitetu Centralnego KCKP. A więc on tutaj sądzi, on tutaj twierdzi, że przed 12 rokiem były rządy kolektywu, a po 12 roku jednowładztwo. To oczywiście jest taka bzdura, jak no ale cóż, widocznie no, za coś on dostał tą posadę po profesorze Gawlikowskim. Pewnie biedny profesor się w grobie przewraca. Nic się na tym nie poradzi. Proszę Państwa, no więc tutaj niestety, znaczy niestety, no całe szczęście. O, żeż ty, Karol. No tak. A na całe szczęście ten materiał się kończy, ponieważ, jak Państwo zauważyliście, tej konfabulacji tego pana profesora Jacoby jest sporo. Nie, moim zdaniem nie przystoi to, ale co przystoi? No, polskiemu sinologowi coś nie przystoi? No sami Państwo odpowiedzcie na pytanie. No i jak to? Polskiemu sinologowi coś może nie przystoi? Polski sinolog może powiedzieć każdą bzdurę. Dlatego, że mu za to płacą. Po prostu płacą. A mnie nie płacą. I dlatego ja nie opowiadam bzdur. I dlatego się wywnęcam nad takim Jacobem. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.